Wtorek 16 tygodnia zwykłego. Pierwsze czytanie to zakończenie Księgi Michała. Księgi prorockie mają napominać, przestrzegać, interpretować wydarzenia w Bożym świetle. Zapowiadają sąd, zapowiadają kary za grzechy i Izraelitów, i innych narodów. Ale też jest ich zadaniem pocieszyć i dać nadzieję. I bardzo często po takim opisie surowym, takim przestrzeganiu, wezwaniu do wierności, zapowiedzi sądu, trochę tak jak się karci dziecko, kiedy się go upomina, czasem podnosi głos, przestrzegając przed konsekwencjami zła. Ale nigdy księgi prorockie nie kończą się właśnie takim akcentem negatywnym, tylko groźbą, tylko gniewem, tylko sądem. Zawsze kończą się nadzieją, są wezwaniem do nadziei, jeżeli lud się nawraca, jeżeli lud wraca do wierności. Dzisiejszy fragment księgi Michała jest modlitwą ludu, która proroka, który uosabia, personifikuje cały lud Izraela, powołującą się na dobroć Boga, przypominającą Bogu Jego dobroć dla Izraela, jaka była w pradawnych czasach, pradawnych, czyli w sensie wychodzenia z Egiptu, że przecież wtedy Bóg się nimi opiekował, że przecież wtedy nimi ich przeprowadził. Działy się wielkie rzeczy, działy się znaki i cuda, czyli te dziwy, o których mówi prorok. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek, reszcie dziedzictwa Twojego? Pan Bóg jest Bogiem, który jest miłosierny, cierpliwy, łaskawy, więc odpuści występek, nawet jeżeli ten występek, te grzechy, przewinienia Izraela są prawdziwe, są rzeczywiste, to one spowodowały te konsekwencje dramatyczne w postaci najazdów obcych ludów, przesiedleń, jakby pozbawienie Izraela tej ziemi, która została mu dana właśnie po wyjściu z Egiptu. Więc teraz Izrael się nawraca i wzywa Boga do odnowienia tych cudów, które wtedy były. Wiara Żydów to jest wiara na podstawie wydarzeń. To nie jest wiara, tak jak my byśmy często chcieli przeżywać wiarę jako pewne uczucie, jako pewne emocje. Wiara bierze się z tego, że sobie uświadamiamy, co Bóg zrobił w naszym życiu, naszym osobistym i w życiu naszego ludu, ludu Bożego. Kościoła u Żydów, narodu wybranego. I pamiętając o tym, że Bóg jest z nami w przymierzu, to znaczy, jeżeli Bóg jest w tym samym przymierzu, które zawarł ze swoim ludem przy wychodzeniu z Egiptu, to znaczy, że będzie robił te same rzeczy, które robił wtedy. Więc jeżeli my wypełniamy naszą część przymierza, jesteśmy wierni Bogu, przestrzegamy Jego przykazań, odrzucamy obce bóstwa, obce kulty, On jest dla nas najważniejszy, to wtedy i Bóg wypełnia swoją część przymierza, ocala, ratuje, daje bezpieczeństwo, daje pokój, daje dobrobyt. Więc prorok tą modlitwą jakby przypominał Bogu, jaki jest, że jest to Bóg, który oddala nieprawość, odpuszcza występek, nie żywi gniewu na zawsze. Jego gniew przestaje, Bóg przestaje się gniewać, kiedy lud się nawraca. Tak jak z dzieckiem, które kiedy przestaje czynić zło, też i rodzic nie ma więcej powodu do tego, żeby go ganić, karcić, bo go kocha. Bóg upodobał sobie miłosierdzie. Także miłosierdzie to nie jest jakby odkrycie Nowego Testamentu. Jakby miłosierdzie, czyli to, że w Bogu przeważa litość nad wolą ukarania. Miłosierdzie jest w Starym Testamencie również bardzo mocno zaakcentowane, bo wobec ogromu grzechów Izraela Izrael by się nie ostał, gdyby Bóg był tylko sprawiedliwy. Więc Żydzi wiedzą, że Bóg jest miłosierny, pomimo tego, że karze swój lud. Ulituje się nad nami, zetrze nasze nieprawości. Rzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Morskie głębiny, woda morza była symbolem śmierci, więc jeżeli Bóg wrzuci grzechy do wody morskiej, to one umrą. I my ten gest powtarzamy przy chrzcie. Chrzest jest zanurzeniem w wszystkich grzechów, jest zanurzeniem starego człowieka w śmierć. Umiera stary człowiek, umierają jego grzechy i wynurza się z chrztu nowy człowiek. W dzisiejszych czasach, kiedy chrzest jest tylko przez polanie wodą główki dziecka, tego tak mocno nie widać, ale w tych czasach, kiedy zanurzano całego człowieka pod wodę, było to widać, topi się stary człowiek, umiera człowiek grzeszny po to, żeby wyłonił się już nowy, więc Bóg wrzuci w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość. Jakubowi wierność, Abrahamowi łaskawość. Co przysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów? To jest właśnie to powołanie się na przymierze. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Potomstwo Abrahama będzie się cieszyć Bożym błogosławieństwem. Jeżeli Abraham był wierny, jeżeli Jakub był wierny, to Bóg będzie wierny swojemu dziedzictwu, będzie wierny ludowi Izraela. Właśnie w ten sposób, że go nie wytępi, że go nie ukaże aż do końca, że okaże mu miłosierdzie. I tu padają też słowa, reszcie dziedzictwa Twego. U proroków w pewnym momencie pojawia się takie sformułowanie jak reszta Izraela. Reszta Izraela to są ci, którzy ocaleją. Najpierw podczas najazdów, potem wrócą z wypędzeń. I to będzie już ta część ludu, która będzie wierna Bogu, która zrozumie, która także dlatego zostanie ocalona, że zrozumiała, że trzeba wrócić do Boga. Kiedy wróci, będzie już wierna Bogu. I tą resztą Izraela są chrześcijanie też. Kiedy Izrael odrzuca Mesjasza w Jezusie Chrystusie, resztą Izraela są ci, którzy uwierzą Jezusowi i się okazuje, jakich jest niewielu, jaka to jest malutka część, jaka to jest rzeczywiście reszta. A jednak, kiedy rozejdą się na cały świat, będą właśnie jak to ziarno gorczycy, które rośnie na wielkie drzewo. Być może właśnie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, trzeba sobie uświadamiać to sformułowanie reszty Izraela, kiedy większość być może odchodzi od Boga, większość ludów o chrześcijańskich korzeniach, ludów europejskich odchodzi od Boga, kiedy być może też i wielu Polaków odchodzi od Boga. Naszym zadaniem jest być tą resztą. Reszta Izraela, reszta, która będzie wierna, bo to reszta odziedziczy, reszta doświadczy miłosierdzia Boga, reszta doświadczy ocalenia, reszta doświadczy tego, że warto było być wierny. Dzisiejsza Ewangelia natomiast zaskakuje nas radykalizmem Jezusa. Jezus odmawia spotkanie ze swoją matką. Przychodzą do Jezusa bliscy Jezusa, być może najbliżsi krewni, kuzyni i zabierają ze sobą Maryję właśnie po to, być może, żeby ona była argumentem takim, żeby on chciał z nimi rozmawiać. Coś chcą od niego. Być może chcą się pokazać na tle tłumu, że to oni są właśnie krewnymi proroka. A może odwrotnie, są zażenowani, że Jezus, którego oni dobrze znają, chodzi i się zachowuje w jakiś dziwny sposób. Pamiętamy, że jak Jezus był w Nazarecie, to niewiele potrafił uczynić tam cudów, bo nie wierzyli w Niego. Więc Jezus ich nie przyjmuje dzisiaj. Nie przyjmuje nawet, jeżeli jest z nimi Jego matka. I Maryja uczy się tego, co być może wie, co być może swoim sercem rozumie, że w tym czasie nie jest jej rolą być przy jej synu. Ona dała mu życie, ona go wychowała, ale potem on odchodzi z domu po to, żeby iść i głosić Królestwo Boże. I nie jest jej rolą być z nim, jej rolą było dać go, ofiarować go. To, co się stało właśnie, co wspominamy zawsze w czwartej tajemnicy radosnej. Ona ofiarowuje go Bogu, ona ofiarowuje go ludziom, a zatem go traci. Potem z nim będzie dopiero pod krzyżem i na jej ręce zostanie złożone jego ciało. Ona się na to godzi, godzi się na każdą wolę Bożą. Natomiast Jezus wynosi do godności swojej matki i swoich braci tych wszystkich, którzy pełnią wolę Ojca. Ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Zobaczmy, jak jesteśmy ważni dla Jezusa, kiedy pełnimy wolę Bożą. My czcimy Maryję z wielkim kultem, z wielką miłością, ale jako kogoś dostojnego, wielkiego. A Jezus mówi, że nie, że każda matka, każda mama, która pełni wolę Bożą, to jest także Jego matka. Że każdy człowiek, każda kobieta, każdy mężczyzna, którzy pełnią wolę Bożą, to są dla Niego jak bracia, brat i siostra. Nie, zatem dzisiejsze Słowo Boże uczy nas pełnić wolę Bożą, uczy nas ufać miłosierdziu Boga, chwalić Boga za Jego miłosierdzie i wracać do Boga, wracać do pełnienia Jego woli, schodzić z drogi grzechu, wchodzić na drogę miłości Boga i bliźniego, przestrzegania Jego przykazań z wielką świadomością własnej słabości, z wielką potrzebą tego, że chcemy Jego miłosierdzia. Może trzeba pójść do spowiedzi, może trzeba wrócić do stanu łaski uświęcającej, a jednocześnie z takim przekonaniem, że jesteśmy kochani przez Boga, że człowiek, który szuka Boga, szuka Jego oblicza, a jednocześnie żyje miłością bliźniego, jest bratem, siostrą, matką Jezusa.